Chciałem was zabrać na spotkanie z niezwykłym człowiekiem, patriarchą, człowiekiem, którego życie jest bardzo podobne, tak ośmielę się powiedzieć, do życia wielu ludzi, żyjących w każdym czasie i w każdej epoce. Człowiek, o którym pamiętam, jak Piłat powiedział do Pana Jezusa, oto człowiek, o którym dzisiaj, jako człowieka Starego Testamentu, moglibyśmy powiedzieć, oto człowiek. Człowiek, który swoim doświadczeniem mógłby wypełnić życie niejednego człowieka, niejednego pokolenia. Człowiek, którego życie było, można powiedzieć, fascynujące, ale to było życie gorzko-słodkie. I chciałbym, kochani, kiedy będziemy mówić o nim, kiedy będziemy śledzić jego życie, żebyśmy tak patrzyli sobie tak chwilę na nasze życie, na to, co my musimy przejść, czego musimy doświadczyć. Wiecie, bo jego życie kończy się wielkim zwycięstwem. I chodzi o to, że my, kiedy już przechodzimy przez rzeki Babilonu tego świata, kiedy przechodzimy przez te wielkie trudności, abyśmy czerpali, tak jak zawsze czerpiamy siłę z Bożego Słowa, czerpiamy siłę z jej natchnienia, z niewielkiej miłości do nas, bo ona nas uczy i daje nam tą siłę, abyśmy umieli znaleźć się w każdym czasie. I kochani, jest, Pan Bóg kiedyś mówi, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy pochylili się nad tym trzecim imieniem i dlatego zapraszam, kochani, na spotkanie z Jakubem. Z Jakubem, który otworzy przed nami niejedną tajemnicę, kochani, i zrozumienie tego, jak bardzo Pan Bóg kieruje losami człowieka. I zaczniemy od rodzaju, dzisiaj będziemy się raczej skupiać na tej księdze, 21 rozdział, 25 rozdział, 21-23. Izak miał żonę Rebekę, żona była niepłodna przez dłuższy czas i Izak modlił się za swoją żonę. I pisze, i zaczynamy tak. Izak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go. I Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła, jeśli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła zapytać Pana. A Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. Pan Bóg w tym jednym momencie odkrywa część wielkiego Bożego planu, którego oczywiście Rebeka nie mogła tego zrozumieć, ale odkrywa przed nią, możemy powiedzieć, daleką przyszłość. Oto mają się narodzić dwaj synowie. I jak tutaj jest napisane, dwa narody. My oczywiście wiemy, że później Jakub będzie miał 12 synów i tak dalej, ale chodzi o to, że powstaną dwa narody i że Pan Bóg ma bardzo dalekosiężne spojrzenie na dotyczące tych dwóch niezwykłych chłopców, którzy mają się wkrótce narodzić. Mają się wkrótce narodzić i ich życie, kiedy popatrzymy na ich życie, dalecy bylibyśmy od tego, że Pan Bóg akurat właśnie na nich postanowił wykonać swój plan. Wiecie, wiemy oczywiście od samego początku, że chodzi o Jakuba i o Ezawa. Jakub, patriarcha Izraela, Ezaw to Edom, Ezaw, praprzodek Moabitów. Kochani, kiedy byśmy kiedy popatrzymy na to, na tych dwóch niezwykłych ludzi, synowie jednego ojca, jednej mamy, a jak Boży plan pokierował tym wszystkim. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, rudy, cały, jak płaszcz buchaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięto Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. Wiecie, chcę jedną rzecz powiedzieć. Jakub i Ezaw zostali przed Pana wybrani do pewnego dzieła, to żeby na nich i w ich potomkach wypełnił się Boży plan. Zauważcie, że zostaje wybrany Jakub. Dlaczego Jakub? Apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian bardzo dobrze to wyjaśnia. Po prostu, bo taka była wola Boża. Ani Jakub, ani Ezaw jeszcze przed urodzeniem nie zrobili nic, a ich los już był przesądzony. Kochani, bo taki był wybór Pana. Oczywiście ludzie wkładają później w ten Boży plan swoje 5 groszy, a to nigdy nie wychodzi na dobre, ale chodzi o to, że taki był wybór Pana. Jakub miał być patriarchą Izraela, Ezaw, jak mówi Słowo Boże, a Ezawem zgardziłem, odrzuciłem go. Tak po prostu. Nie zrobił nic złego, tak po prostu chciał Pan. I musimy, i tego będziemy się trzymać, kochani. I teraz przeczytamy fragment 25, 27 do 34. To jest bardzo ważny fragment. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Ezaw, wolny człowiek, hulajdusza, można powiedzieć, człowiek, który czerpał życie pełnymi garściami, polował, dla niego było najważniejsze przestrzeń, życie, wolność, swoboda, własna wola, jestem panem samego siebie. Jakub był zaś mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Jakub, domator, trochę ma więc synek. Jakub trzymał się domu. I to były takie dwa bardzo przeciwne charaktery. Jeden spokojny, drugi tętniący życiem. I każdy miał swoje plany. Każdy miał swoje plany, chociaż o Ezawie możemy powiedzieć, że z tych planów za dużo nie było. Ezaw chciał żyć. Był młody i chciał żyć. I po prostu nie przejmował się za bardzo niczym. Ale Jakub milczek. Jakub już wtedy zaczął myśleć. Jakub Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Tego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł, a to jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu. I sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł. Tak zgardził Ezaw pierworodztwo. Kochani, Jakub już wtedy myślał o swojej przyszłości. Wiedział, że urodził się jako drugi. Wiedział, że pierworodztwo należy do Ezawa. I mimo, że był młodym człowiekiem, mógłby się zająć tysiącem innych spraw, ale już wtedy myślał, jak tego Ezawa oszukać, jak wyciągnąć od niego to pierworodztwo. Od razu to nie miało praktycznie z Bożym planem niczego wspólnego. Wiecie, Boży plan jest ponad ludzkimi knowaniami, myślami i tak dalej. Jakub miał do wykonania konkretny plan i Ezaw oczywiście to samo. Nie musiał robić nic. Boży plan i tak by się wypełnił. Ale Jakub postanowił, że pierwszym krokiem do uzyskania bogactwa, do uzyskania swojej większości, do uzyskania tego, co co sobie zaplanował, to jest po prostu zabranie Ezawowi pierworództwa. Ezaw wraca z pola. Wiecie, on nie był bliski śmierci. To jest coś takiego, jak nieraz wracamy po podróży i mówimy, ale jestem głodny jak wilk, jestem bliski śmierci, muszę coś zjeść, bo zasumrę. To było coś takiego, wiecie. Ale tak jak powiedziałem, Ezaw był lekko duchem, on się nie przejmował po prostu. On po prostu był głodny i chciał się najeść. Jakub wiedział, w jakim stanie wróci Ezaw. I specjalnie przygotował tą potrawę czerwoną soczewicę i cierpliwie czekał na Ezawa. Plan Jakuba był, no, majstersztyk. Poczekał na Ezawa, Ezaw przychodzi i Jakub podsuwa mu tą pachnącą soczewicę pod nos. Ezaw w tym momencie zgodziłby się na wszystko. Po prostu był głodny i tego oczekiwał. Jakub mówi, dam ci to, ale musisz mi najpierw sprzedać swoje pierworództwo. Wiecie, to nie ma żadnego znaczenia. On nie mógł mu sprzedać żadnego pierworództwa, dlatego że decyzja i tak należała do Izaaka, co później będziemy o tym mówić. I tak Izaak woła pierwszego Ezawa. To, że on wzgardzi pierworództwo i mówi, dobra, nie chcę tego pierworództwa, bo Biblia mówi, że wzgardził nim, ale mówi, daj mi się najeść i dobra, załatwmy tą sprawę. Ja bym zadowolony, pierworództwo jest moje. Więc mamy tutaj pierwsze, tak zwane pierwsze wyłudzenie, ja to nazwałem. I Jakub oczywiście daje mu to i jest napisane, że Ezaw zgadził. Więc tak jak powiedziałem, kolejne dwa uwidaczniają się coraz większe charaktery. Ezaw lekodum nie przyjmuje się, Jakub milczący, a jednak cały czas zaczyna realizować swój plan. Jakub, wyłudzenie drugie. I teraz otwórzmy 27:1-4. A gdy Izaak się zestarzał i oczy jego osłabły, także nie widział, wezwał Ezawa, starszego syna swego, i rzekł do niego, syn mój, a on rzekł, oto ja. I rzekł, oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci mojej. Weź więc teraz sprzęt swój kołczan i łuk, wyjdź na pole i upoluj mi zwierzynę. I przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię, i przynieś mi, abym jadł, gdy chcę cię pobłogosławić, zanim umrę. I sprawa pierworództwa jest jasna. Jakub z góry wie, Izaak, kto jest pierworodny i chce jemu błogosławić. Chce przekazać błogosławieństwo Izaakowi. Właściwie wszystko jest dobrze. Właściwie wszystko jest dobrze, bo Boży plan i tak się musi wypełnić. I tak Jakub ani Rebeka nie musieli robić tego, co robili, a jednak zrobili, bo tak jak powiedziałem, ludzie wkładają swoje ręce i widzą swój koniec nosa, swoje plany i tak dalej, które nie zawsze idą i przeważnie nie zawsze, w ogóle nie idą zgodnie z Bożymi planami. I Izaak mówi, ja ciebie pobłogosławię, bo ty jesteś moim pierworodnym. Przygotuj mi smaczną potrawę, idź u polu i wiesz, jak lubię dziedziczynę i będziemy, ja ci pobłogosławię. Więc tak jak powiedziałem, nie było żadnego znaczenia, że Ezaw sprzeda mu swoje pierworództwo. To nie ma żadnego znaczenia, ponieważ i tak decyzja należała do Izaaka. I dalej jest piąty werset. Mówi tak. Rebeka, i tu na scenę wchodzi mamusia. Rebeka zaś usłyszała, gdy Izaak mówił to do Ezawa, syna swego, i wyszedł Ezaw w pole, aby upolować zwierzynę, i przyniósł. A Rebeka rzekła do Jakuba, syna swego, mówiąc, oto słyszałam ojca twego tak mówiącego do Ezawa, brata twego. Przynieś mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, abym jadł i abym cię pobłogosławił przed obliczem Pana, zanim umrę. Teraz więc, synu, słuchaj mój, posłuchaj głosu mego i uczyń, jak ci każę. I idź do trzody i weź stamtąd dwoje dorodnych koziąt, ja zaś przyrządzę dla nich, dla ojca twą smaczną potrawę, którą lubi. I oczywiście wiemy, co dalej. Tu pokazuje, wiecie, mama Rebeka, można powiedzieć, że jabłko niedaleko upadło od jabłoni, ponieważ ona tak kochała Jakuba, ale przecież ten drugi też był jej synem. Też był jej synem, ale dla niej liczył się tylko Jakub. Wiecie, ja znam rodziny, gdzie naprawdę dla mamy liczy się tylko syn a córka nie liczy się w ogóle. Znam rodziny, gdzie jeden jest hołubiony, a ona jakby nie istniała. Wiecie, dlaczego ja mówiłem, żebyśmy to śledzili? Wiecie, spotkamy się z różnymi sytuacjami i czasami jest pokazane, i to jest pokazane po to, że my możemy kiedyś stanąć przed podobną sytuacją. I to jest tak, kochamy swoje dzieci, ależ przez jedną decyzję możemy nawet swoim dzieciom zrobić ogromną krzywdę. Możemy zrobić krzywdę. Wiecie, kto też powiedział, ja się na świat nie prosiłem, taka jest prawda. Dzieci trzeba kochać, swoje dzieci. I ja uważam, że wiele nieszczęść, kiedy pewien młody człowiek mówi, ja ze swoją rodziną nie chcę mieć nic do czynienia, ja zawsze byłem czarną owcą, mnie zawsze traktowali tak, a mojego brata czy moją siostrę to były ochy i achy. I później rzucił dom, rzucił rodzinę, rzucił szkołę, był wiecznie sfrustrowany, wiecznie miał żale. I to później w ogromny sposób wpłynęło na jego życie. Tutaj będziemy mieć podobną sytuację. Będziemy mieć bardzo podobną sytuację. I Rebeka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Mówi, ja tak sprawię, że to będzie twoje błogosławieństwo, nie Ezawa. I tak zrobiła. Tak zrobiła. I wiemy tutaj, że dochodzi do tego wielkiego oszustwa. Jakub, znaczy Izaak, mimo że zawsze był, smak miał taki dobry, że tak powiem, a jednak nie wyczuł tego, że stoi przed nim Jakub. Miał pewne wątpliwości, ale okazuje się, że, no, że głos Jakuba, ale ręce i cała reszta Ezawa. I to go zmyliło. Jakub i Izaak przekazuje swoje błogosławieństwo na Jakuba. I zauważcie, że dzięki tej decyzji mamusi Rebeki dochodzi do dwóch strasznych rzeczy. Ona sprawiła to, że następuje nienawiść między braćmi. Ezaw znienawidził swojego brata. Znienawidził swojego brata do tego momentu, do tego stopnia, że powiedział, że go zabije. Jakub nie miał żadnych skrupułów, nie wyszło ze soczewicą, no to wyjdzie w ten sposób. On musiał to uczynić, musiał mieć to pierworództwo, musiał mieć cały majątek ojca i całe jego błogosławieństwo. Rebeka, oszukując własnego męża, właściwie postawiła się już poza nawiasem. Jak wiemy, Rebeka z chwilą, kiedy żegna swojego syna Jakuba, kiedy wyjeżdża do Paddan Aram, ona znika z kart Biblii. Jej imię nie zostaje już więcej wymienione. Rebeka już nigdy więcej nie spotka swojego syna. A więc mówimy tutaj o tym wyłudzeniu, które nastąpiło przez Jakuba. Rozdział 27 i 18-24. To żeśmy czytali. Teraz 27, 35, 36. A on rzekł, brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje. Przyszedł Ezaw ze smaczną potrawą. Wtedy rzekł, słusznie nazwano go Jakub. Jakub znaczy oszust. Podszedł mnie bowiem już dwukrotnie. Wziął moje pierworództwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł, czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa? Wiecie, to jest głos takiego człowieka zrozpaczonego, który nagle uświadomił sobie, co się wydarzyło. On z początku nie przywiązywał wagi, nigdy nie przypuszczał, że kiedy podszedł z tym pierworództwem bardzo lekko, właśnie można nawet wiedział, że to nie ma żadnego znaczenia, ale w końcu zauważył, że coś się wydarzyło, że został ograbiony, oszukany przez własną matkę i przez własnego syna i przez własnego brata. To jest ogromny dramat tego człowieka, jakbyśmy nie patrzyli na Ezawa, ale to jest dramat człowieka. I on zaczyna płakać, zaczyna rozpaczać. Czy nie masz i dla mnie żadnego błogosławieństwa? Właściwie możemy mu naprawdę współczuć. jego los zgodnie z Bożym wybraniem, był i tak przesądzony, ale to wcale nie znaczy, niczego nie usprawiedliwia postępowania matki i postępowania brata, którzy postąpili wobec niego bardzo podle i bardzo źle. To nie miało nic wspólnego z Bożym planem. I tak by się wypełnił, bo nie ma możliwości, żeby Boże plany się nie wypełniły. I to dramatyczne pytanie, cóż więc mogę dla Ciebie uczynić, synu mój? Wiecie, dziecko od swojego rodzica oczekuje wiele. I nieraz zadaje mu takie pytanie. Wiecie, młodzi ludzie nieraz mówią, że radzą sobie w życiu i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dobrze. Ale wiecie, nawet najbardziej, nazwijmy to, młody człowiek, najbardziej taki
ustatkowany,
dziękuję Ci Piotrze, ustatkowany, on w pewnym momencie swojego życia musi stanąć na takim rozdrożu i czegoś oczekuje od rodziców. Zadaje mu pytania. W pewnym momencie nawet niektórzy rodzice mówią, albo zamknął się w sobie, zamknęła się w sobie i tak dalej, i tak dalej. Nie mam z nimi kontaktu, bo nie chcesz mieć z nimi kontaktu. On tym milczeniem wręcz woła, on błaga, pomóż mi. Pomóż mi, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić dalej ze swoim życiem. Jaka szkoła, jaka praca i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiaj ze mną. Czemu ze mną nie rozmawiasz? I to jest to pytanie, z którym każdy z nas musi się prędzej czy później spotkać. Ja to już mam za sobą, na szczęście, ale wielu rodziców stanie przed tym problemem. I żeby nie stracić swoje własne dzieci, muszą okazać ogromną miłość. I żeby nie było tego wyróżnienia i tego żalu, i co macie mi powiedzieć, co możecie mi powiedzieć, a my co, opuścimy ręce i nie będziemy mieć swoim dzieciom nic do powiedzenia? Czy nie masz dla mnie żadnego błogosławieństwa? Izaak odpowiedział, oto ustanowiłem go Panem nad Tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców oraz zapewniłem zboże i wino. Cóż więc mogę dla Ciebie uczynić, synu mój? Przecież ja jestem także Twoim synem, mówi Izaak. Mówi Ezaw, ja jestem też Twoim synem. I ja jestem pierworodny. Ale mleko się wylało, farfurka się stukła, mleko się wylało, trudno. I później następuje to, kiedy Ezaw mówi, dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I powiedział Ezaw, taki zamiar, zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabiję brata. Jakub rzeczywiście był doprowadzony do ostateczności. Jego rozpacz, wiecie, o ile oszustwa ze strony świata, ze strony różnych ludzi, z którymi się spotykamy, no to przyjmiemy, bo to wiedziemy, w formie walki w tym świecie z różnymi ludźmi się spotykamy, różni ludzie przychodzą do naszego życia, ale wiecie, być okłamanym, oszukanym przez własnego brata i własną mamę, to boli. I tu jest pokazane, jak złe i nieodpowiedzialne decyzje rodziców mogą doprowadzić jego własne dziecko do, można powiedzieć, takiej duchowej ruiny. No więc tak to jest. Ale Rebece doniesiono słowa Ezawa, no i Rebeka musi interweniować. Wtedy kazała przywołać Jakuba, młodszego syna, i rzekła do niego, brat twój Ezaw chce zemścić się na tobie i zabić cię. Posłuchaj więc, synu mój, głosu mego, wstań i uciekaj do Haranu, do Labana, brata mego. Zamieszkaj u niego przez jakiś czas, aż przejdzie złość brata twego, a gdy przeminie gniew brata twego przeciwko tobie i zapomnij o tym, coś mu uczynił, dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. Czemu jednego dnia miałabym was obu utracić? I boi się o niego i wysyła go do Haranu. I w tym momencie zacznie się drugi etap w życiu Jakuba. I będziemy o tym mówić. Ale zauważcie jeszcze jedno, że ta decyzja jednak także wpłynęła na Ezawa, ponieważ co Ezaw robi? Ezaw bierze sobie żony, córki Kananejczyków, bo wiedział, że nie podobają się jego ojcu ani matce. Wiecie, zaczyna się odpłata. Ezaw całkowicie odcina się i bierze sobie żony z córek Kananejczyków, pogan, czyli Ezaw zaczyna coraz bardziej oddalać się od swojej rodziny. Oczywiście wypełnia się ten Boży plan, ale kochani, pamiętajmy o tym, że tutaj mamy do czynienia z ludzkimi rękami, których nic nie usprawiedliwia. To tak jak, Piłat, prawda? Umył ręce, ale i tak jest winien śmierci Pana Jezusa Chrystusa, jakbyśmy nie patrzyli. A więc Ezaw zaczyna się oddalać od tej rodziny, czyli już zaczyna powstawać ten inny naród. No i kochani, i teraz tak, zaczyna się druga część Jakuba, czyli zaczyna się od ucieczki z domu. I teraz, kochani, Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. I teraz, kochani, 20, bardzo ważny tekst, 28, 10, 22. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdy słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś stępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwo twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak prąd ziemi, rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Więc tutaj mamy już przechodzimy do konkretnego planu, który Pan jeszcze przed założeniem świata postanowił wykonać w Jakubie. I ktoś by powiedział: no jak to jest, oszust taki, jeszcze jest obdarzony przez Pana takimi błogosławieństwami. My musimy jedną rzecz zrozumieć. Pan zawsze patrzy ponad tym wszystkim, ale Pan nie zapomina. I Jakub, a kiedyś Dawid później, i tak będzie musiał ponieść konsekwencje swojego postępowania. Jakub będzie tym patriarchą. Jakub wypełni ten Boży plan, ale zapłaci za to ogromną cenę. I będziemy o tym mówić, jak zdążymy, a jak nie, to nie. I kochani, i chodzi o to, że ten Boży plan zaczyna się wypełniać w Jakubie. Tutaj Jakub widzi otwarte niebo i widzi drabinę i stojącego Pana. Oczywiście tym Panem był nikt inny, jak sam Pan Jezus Chrystus. I Pan Jezus Chrystus mówi do niego, że będzie mu błogosławił, że ta ziemia będzie należała do niego, że jego potomstwo będzie ogromne i się rozprzestrzeni, i tak dalej, i tak dalej. I teraz reakcja Jakuba. Co Jakub robi? Jakub, wstawszy wcześnie rano, wziął kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: i teraz słuchajcie, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaję, i da mi pokarm, chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie moim Bogiem. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i że ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. To jest ten niezmienny Jakub. Zauważcie, że niby wszystko jest w porządku. Ale co Jakub robi? Jakub mówi: jeżeli Bóg będzie ze mną, Boże obietnice, które Pan Bóg powiedział do Jakuba, musiały się wypełnić. Ale Jakub mówi: ale jest warunek. Jakub stawia Panu Bogu warunki. Jeżeli będziesz mi błogosławił, strzegł w drodze, dasz mi chleb i powrócę, to będziesz moim Bogiem. A co jeżeli nie? A jeżeli nie? Jeżeli zostawi cię tak na tej pustyni i powie: a teraz sobie radź i ufaj mi, to co, Jakubie, to już nie będę twoim Panem? Nie będę twoim Bogiem? Jeżeli mi dasz, jeżeli to, jeżeli tamto. Nie ma tego jeszcze w nim teraz. Nie ma w nim tego bezgranicznego oddania. Nie mówi, co jest bardzo ważne w naszym życiu: Panie Jezu, niech się dzieje w moim życiu twoja wola. I to byłaby najwłaściwsza odpowiedź. Powiedziałby, niech się dzieje w moim życiu Twoja wola. Idę do Haranu i Ty mnie pogromadź. Wszystko. Jeżeli Pan powiedział, nie mógł odwołać tego, co powiedział. To się musiało wypełnić, Jakubie. To musiało wypełnić się w Twoim życiu. Ja po to stanąłem, ukazałem Ci się, żebyś zrozumiał, że z chwilą, kiedy teraz idziesz, kiedy jeszcze się nie narodziłeś, byłeś w moim planie i ja Cię dalej prowadzę. Nie stawiaj mi żadnych warunków. Nie możemy Panu Bogu stawiać warunków żadnych. Wiecie, my nieraz zachowujemy się tak, jakbyśmy my Panu Bogu łaskę okazywali. A może przyjdę na społeczność, a może się pomodlę, a może poczytam, a może to. Jak Panie mi się to uda, no to idę na społeczność i tak dalej, i tak dalej. Ale są, to są tylko takie, ale jest wiele innych przykładów w naszym codziennym życiu, którym dajemy Panu Bogu, po prostu Jemu dajemy łaskę, że my możemy zrobić to, to czy tamto. Ale musimy sobie uświadomić, że jeden dzień bez łaski Pana to jest katastrofa, że On pozwala nam przeżyć, On nam pozwoli tutaj przyjechać, dzięki Niemu mamy Biblię, dzięki Niemu jesteśmy wierzący, dzięki Niemu mamy społeczność, wszystko dzięki Niemu. I to był, ale to był jeszcze ten nienarodzony Jakub. No i Jakub idzie dalej. Jakub, rozdział 29 i co się dzieje? W 29 Jakub idzie, wchodzi do Haranu, wiadomo, staje przed tą studnią. Pierwszą osobą, którą widzi, idzie Rachela. Rachela, która była córką Labana, była pasterką. Wiecie, Jakub zobaczył piękną dziewczynę, Jakub się zakochał, autentycznie. Miłość od pierwszego wejrzenia i tak się stało. Jakub, i zobaczcie jego reakcję. Jakub staje przed nią i to była jego pierwsza dobra reakcja. Jakub staje przed nią i tam pisze, że po prostu zapłakał. Wiecie, co Jakub zobaczył? Jakub zobaczył, że stoi przed nią z jednym kijem o ręku i nic nie może tej dziewczynie dać. Nic nie może jej powiedzieć. Nie może się pochwalić swoim życiem. Stoi przed piękną dziewczyną i po prostu płacze. I tak jest doprowadzone, tak zostało doprowadzone działanie jego mamusi, zostało doprowadzone to wszystko, kiedy człowiek przestaje słuchać głosu Bożego, kiedy człowiek bierze ten swój los w swoje ręce, nie pyta się Pana Boga i zostały tu, po pierwsze zostało pokazane jego nędza, jego ubóstwo i to wszystko. I Jakub to zauważył. Jakub w tym momencie to zauważył. I Jakub po prostu zapłakał. Bo co mógł jej dać? Ale i teraz, kochani, pojawia się następna niezwykła postać. Oczywiście. I to będzie, żeby mi tutaj 13:15. A gdy Laban usłyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł na jego spotkanie, uściskał go, ucałował i wprowadził do domu swego. Wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło. Ten 13 rozdział. Laban przybiega. Widzi, że to jest jego siostrzeniec. Bardzo się z tego cieszy. Uściskał go, ucałował, przyjął go bardzo serdecznie. A Jakub opowiedział mu to wszystko, co zaszło. I teraz słuchajcie odpowiedź Labana, odpowiedź, 14 werset. I rzekł Laban, zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim. Wiecie, co to wszystko znaczy? Laban mówi, tak jest. Jedna rzecz. Pamiętajcie, że Laban nie mówi, Jakubie, coś ty narobił. Narobiłeś tyle złego. Oszukałeś swojego brata. Musiałeś uciekać z rodzinnego domu. Tu nie pada jedno, można by powiedzieć, jedno wychowawcze słowo. Laban mówi zupełnie coś przeciwnego. Zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim. Tak, jesteś moim potomkiem. Ja jestem niesamowitym oszustem, ale ty też jesteś oszustem. Witaj w domu. Taki był Laban. Laban myślał, że przyszedł do niego ktoś taki, który będzie tak jak on, będą razem trząść całym tym domem i mówi tak, to jest moja krew, moja krew. Laban później będzie, zresztą znamy tą historię, wiemy jaki był Laban, ale Laban mówi tak jest, nie mówi nic mu przykrego, on go chwali wręcz. Jesteś moją krwią, jesteś z mojej kości. No, wobec i od tego momentu zaczyna się, ja to nazywam odpłatę. Jakub zaczyna płacić za swoje życie. Oczywiście jest Rachela, jest Laban. Zaczyna się jakoś to wszystko ładnie formować. Zaczyna się to wszystko jakoś wdzięcznie układać. Jakub mówi, że chciałby się ożenić z Rachelą. Rachela była bardzo piękna. No więc Laban, i tutaj pisze 22:30. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. Oczywiście Laban jak najbardziej zgodził się na ślub, bo mówi, wolę już dać tobie, niż dać ją innemu mężowi, pozostań u mnie. No, widział to. Silny mężczyzna, będzie pracowity, daje mu za żonę Rachelę. Ale ponieważ on nie miał nic, był biedny jak mysz kościelna, mógł dać tylko jedno. Daje 7 lat pracy. Tam później będzie Jakub powie, co to była za praca. Ciężka praca. Jakub oddaje swoje pierwsze 7 lat młodego życia na służbę Labanowi. Czyli zaczyna się odpłata. Odpłata za jego życie. Tak jak powiedziałem, Pan Bóg wypełnia swój plan, ale od konsekwencji nie ma ucieczki. To nie jest tak, że jesteś wybrany, jesteś och, ach, ale i tak musisz ponieść konsekwencje, jak już wspomniałem Dawida, czy wielu innych. I teraz jest ta historia. Straszna historia. A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę. I teraz, wiecie, nie będę się za bardzo zagłębiać, ale wyobraźmy sobie minę Jakuba, kiedy budzi się rano, a obok niego leży już nie tak piękna kobieta, mniej piękna, kobieta, o której nie chciał za żonę, której po prostu nie kochał. I ona jest. Ja jestem ciekaw, a może właśnie w tym momencie przypomniało mu się, kiedy Laban go obejmuje, ty jesteś z kością krwi mojej, ty jesteś moja krew. I wtedy może zrozumiał, na czym to wszystko polega. I może przypomniało mu się ta nieszczęsna miska soczewicy, kiedy zrozpaczony Ezaw wybiegał swojego ojca z płaczem. Bo wiecie, to jest straszne uczucie. Obudził się u boku innej kobiety i co mógł powiedzieć do Labana? Cóżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? To jest właśnie pytanie, Jakubie, do ciebie pytanie. Dlaczego oszukałeś swojego brata? Dlaczego oszukałeś swojego ojca? Dlaczego posłuchałeś swojej matki w oszustwie? No to dlaczego, Jakubie? Teraz się pytasz, dlaczego? Odpowiedz sobie na to pytanie. Dlaczego? I Laban oczywiście mu odpowiada, kłamie dalej i mówi tak, nie jest to u nas w zwyczaju, żeby wydawać mu młodszą przed starszą. Spędzę tydzień weselny, a dam ci i tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie 7 lat. Minął tydzień, znowu wesele, ślub i dostał za żonę Rachelę. Więc już jest niezgodne z wolą Bożą, Jakub ma już drugą żonę. Ale kochani, zauważcie, że to znowu wszystko powoduje, będzie powodowało konflikty w jego rodzinie, znowu dojdzie do wielu nieszczęsnych sytuacji. To wcale nie uporządkowało sytuacji Jakuba, ale jeszcze bardziej go pogrążyło. Jakub będzie wiele razy z tego powodu ubolewał. Wiecie, ale kolejna cena. Laban mówi, dasz mi kolejne 7 lat. Czyli już 14 lat charówki u swojego wujka. Zauważmy, kochani, że to są cały czas konsekwencje nieposłuszeństwa, konsekwencje oszustwa. Ja to nazwałem Jakub odpłata pierwsza. No dobrze, ma dzieci. No i jakby to nie patrzeć było, Lea zaczęła rodzić. Urodziła mu na początek 4 synów, Rachela żadnego. No i tam później oczywiście dochodzi do konfliktów między Rachelą i Leą, ale to już sobie po prostu pominiemy, bo musiało dojść. No ale tak wyszło. Jakub zaczyna pracować. I teraz na chwilę otworzę 31 rozdział. 31 rozdział, kiedy Jakub spotyka się z Ezawem i 31 od 1 do 5. Jakub mówi tak. Jeszcze nie to. O, 31, 37. Jakub mówi tak, bo chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli, jak te 14, właśnie 20 lat pracy. Przetrząsnąłeś wszystkie rzeczy moje, a co z gratów swoich u mnie znalazłeś? Połóż to przed krewnymi moimi, krewnymi twoimi. Niech oni rozstrzygną między nami oboma. 20 lat mieszkałem u ciebie. Owcy twoje i kozy twoje nie roniły. Ja nie jadałem baranów trzody twojej. Tego, co dziki wiesz, rozszarpał, nie przynosiłem ci, ale z mojego szkodu ci wyrównywałem. Ty zaś ode mnie żądałeś tego, co skradziono we dnie lub co skradziono w nocy. Bywało, że we dnie pozbawiał mi siły upał, a w nocy chłód i sen uchodził z moich oczu. Tak oto 20 lat służyłem w domu twoim, 14 lat za 2 córki twoje, a 6 lat za trzodę twoją. Ty zaś 10 razy zmieniałeś zapłatę moją. Jest ten ważny 42 werset. Gdyby Bóg ojca mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękoma. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok. I to był ten Ezaw, który go przytulił i mówił: cieszę się, jesteś moją krwią, jesteś mojej rodziny, jesteś jak ja. A puściłby go, jak to chcieliście, w samych skarpetkach, puściłby go gołego, może samymi żonami, dziećmi. Przyszedłeś, Jakubie, zabiłeś swoje i możesz odejść. I taki był Laban, kochani. I do takiej rodziny trafił Jakub. Tylko i wyłącznie, jak on to tam później mówi, czytaliśmy, gdyby nie interwencja Boża, Jakub rzeczywiście nie wyniósłby nic z tego domu. Po prostu nic. Teraz 31 werset, 31 rozdział 1-5. I usłyszał Jakub, że synowie Labana mówili: Jakub zabrał wszystko, co miał nasz ojciec i z tego, co należało do ojca naszego, dorobił się całego tego bogactwa. I Jakub mówi tak: widzę ja, czyli 5 werset, po obliczu ojca waszego, że wobec mnie nie jest on już taki jak dawniej, lecz Bóg ojca mego był dawniej, był ze mną. I teraz anioł Boży rzekł do mnie we śnie: Jakubie, a ja odpowiedziałem. I anioł mówi, żeby wracał do swojej rodzinnej ziemi. I wtedy zaczyna rozmawiać ze swoimi żonami. One potwierdziły, że Laban po prostu przejadł ich posag, który należał się im. Już wtedy zabierał, coraz bardziej zgarniał do siebie. No i Jakub postanowił wrócić. I Pan mówi do niego, Jakub słyszy to Boże potwierdzenie. Pan Bóg mówi mu: wracaj do domu. Nadeszła ta chwila, po 20 latach Jakub miał swoje stada, miał swoje trzody i przyszedł czas, żeby wracał. No ale pojawił się mały problem. Rachela. Wszystko pozbierali, wzięli się do drogi, ale Rachela postanowiła wziąć bożki domowe. To też będzie miało swoje konsekwencje. To też będzie miało swoje konsekwencje. I teraz zauważcie, że uciekają przed Labanem, Laban ich dogania i tak dalej, i tak dalej. Zawierają przymierze, rozstają się. Drugi etap życia Jakuba zaczyna się zamykać i zamknął się przymierzem z Labanem. Rozstają się w zgodzie. Laban, Jakub co miał na sercu, wszystko powiedział, Labanowi, ale rozstają się w zgodzie. Mają ucztę, usypują kopiec i rozstają się. I Jakub wraca do swojego domu. Ale pojawił się problem. Pojawił się problem, ponieważ, kochani, przeszłość rzadko daje o sobie zapomnieć. Przeszłość powraca. Postaci jego brata Ezawa. Wiecie, może byśmy, kiedy mówiliśmy o Ezawie, mówiliśmy, że możemy mu współczuć, ale Ezaw i tak stał się bogatym człowiekiem, majętnym człowiekiem, również miał stada, miał ziemię i tak dalej, i tak dalej. A więc Ezaw, później jak powiedzielibyśmy, i tak stanął na nogi, stał się człowiekiem majętnym, ale postanowił, idzie na spotkanie ze swoim bratem Jakubem. I wiecie, Jakub w 32 rozdziale, 9-12, Jakub dowiaduje się, że idzie naprzeciwko niemu Ezaw i zaczyna się modlić. Jakub mówi, potem rzekł Jakub, Boże Ojca mego Abrahama i Boże Ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę Ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dzieci. Wszak sam powiedziałeś, będę Ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo Twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Zauważcie, że już jest różnica, że już jest różnica w modlitwie Jakuba. Jakub wtedy przed drabiną, przed Panem Jezusem Chrystusem stawia Bogu warunki. To już tego nie ma. Jakub jest zupełnie, już jest, zaczyna być innym człowiekiem, bo zaczyna prosić Pana, wyrwij mnie, bo się go boję. Przypomina Panu Bogu jego własne słowa, ale to już nie są warunki. Jakub zaczyna prosić. Jakub widzi, że stawianie Panu Bogu warunków niczego nie daje. Niczego nie zmieni, bo i tak niczego nie osiągnie. Jakub zaczyna prosić. Jakub widzi, że mimo całego swojego majątku, tego, czego się dorobił, może stracić w jednej chwili. Kiedy nastąpi spotkanie z jego bratem, nie wie, jakie to będzie spotkanie. Jego brat może go po prostu zabić, może go zniszczyć, może zgarnąć cały jego majątek, jego dzieci były małe. Jakub widzi, że jest słaby. Jakub widzi, że może polegać tylko i wyłącznie na Panu Bogu. On już nie ma innej możliwości. I to jest bardzo dobre, bo został postawiony pod ścianą i widzi jedyne wyjście w Bogu, Zbawicielu moim. I taka jest prawda. I zaczyna się modlić, zaczyna prosić. I to było bardzo dobre. I to było najlepsze, co mógł uczynić, to zacząć się modlić i prosić Pana. I to będzie miało następne konsekwencje, kiedy następuje 32, 24, 28. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. A gdy widział go, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął w staw biodrowy Jakuba. My wiemy, że przeszedł na drugą stronę rzeki i tam przyszedł do niego anioł i zaczął się z nim mocować. Anioł pański. Jakub mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Jakub woła w tym śnie, Jakub woła w tym całym zmaganiu ze swoim starym życiem, woła mi, pobłogosław mi. I zauważcie, że potrzebuje tego Bożego błogosławieństwa. On wie, że czeka przed nim wielkie chwile, trudne chwile. Modli się do Boga, ale kiedy w tym swoim śnie, w tym zmaganiu się z Bogiem, w zmaganiu ze swoim starym życiem, on widzi, że tylko błogosławieństwo Boże może go uwolnić od starego życia. I wtedy Pan mówi do niego, nie będziesz nazywał się Jakub, nie będziesz nazywał się oszust, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I wiecie, Jakub wychodzi z tej walki wygrany. Utyka, ale wychodzi wygrany. Jakub, jego stare życie odchodzi na bok. Chociaż jeszcze nie całkiem do końca. Będziemy dalej. Jakub utyka, ale wychodzi, już ma zupełnie inne imię. Umiera stare życie, jak powiedziałem, nie całkiem do końca, ale umiera stare życie i wychodzi już inny Jakub. Wychodzi Izrael, walczący z Bogiem. Walczący, to znaczy ten, który całkowicie oparł się na Bogu. Ten, dla którego Słowo Boże staje się wykładnią, staje się drogowskazem, staje się betonem, cementem, czymś najważniejszym w jego życiu. On w pewnym momencie staje, wyciąga ręce i mówi, Bóg jest Bogiem Izraela. To jest ten Jakub. To nie jest Jakub od soczewicy. To nie jest Jakub ubrany w skórki zwierzęce. To nie jest Jakub płaczący przed Rachelą. To jest zupełnie inny człowiek. Za nim stoją 20 lat doświadczeń, trudów, 20 lat wyrzeczeń. Specjalnie przeczytaliśmy tamten fragment. I on staje i mówi, Panie Boże, Ty jesteś moim Bogiem. I tylko Ty możesz mnie przeprowadzić i możesz mnie ocalić. I tak się dzieje. I tak się dzieje. I zauważcie, że kiedy czytamy dalej ten fragment, pamiętamy, że na początku postawił, kiedy Ezaw nadciąga, ustawia swoje służące, później ustawia Leę z dziećmi, na końcu staje Rachela z Józefem, a on idzie naprzeciw. Wiecie, nie musiał tego robić. Wcale nie musiał tego robić. Po prostu wystarczyło, żeby bezgranicznie zaufał Panu. Ezaw popatrzał na to i go się zapytał, czyje to jest. Nawet nie zainteresował się tym za bardzo, bo jak sam później powie do Jakuba, przecież ja wszystko mam. Wiecie? To jest bardzo ciekawa scena. Ci dwaj bracia spotykają się, rzucają się sobie w ramiona i Ezaw płacze. Właśnie to obaj się rozpłakali. I o tym mówi cały 33 rozdział, i tego nie będziemy czytać. I właściwie możemy powiedzieć, rzucił mu się na szyję, ucałował go i rozpłakali się. Ezaw już nie pamięta tego. Ezaw przyjeżdża, bo cieszy się, że odzyskał brata. 20 lat minęło, jak to mówią, czas goi rany. I 20 lat minęło, Ezaw przyjeżdża, rzuca się Jakubowi na szyję, wybacza mu, płacze. Ale wiecie, ale Jakub, dlaczego ja powiedziałem, że tak nie do końca? Jakub nie ufa Ezawowi. Jakub nie ufa Ezawowi. Zauważcie, że Panie Boże, ufam tylko i wyłącznie Tobie. Jesteś moim Panem, ale ustawia upominki dla... Słowo Boże, przychodzi Pan, jak wtedy do Labana i mówi, pamiętaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. To samo Pan Bóg mógł powiedzieć do Ezawa i niepotrzebne byłyby te wszystkie pamiątki i tak, te upominki, te zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Jakub chce się powiedzieć, że mam i to, co Ci zabrałem, to Ci oddaję, chcę, ale jednocześnie chcę go sobie zjednać. Chcę go sobie zjednać i daję. Ezaw mówi, po co mi to? Ja mam to wszystko. Ja cieszę się, że Cię odzyskałem, rzucam mu się na szyję, jest pięknie. I Ezaw mówi, jedźmy do naszego ojca. Jedźmy do naszego ojca i razem. Ale Jakub jest ostrożny. Jakub mówi, wiesz Ezaw, nie zrobimy tak. Jedź ty, a ja mam małe dzieci i te zwierzęta i tam cielne i jakieś tam jeszcze, jakieś tam. I ja będę tak powoli ciągnął za tobą. Ezaw mówi, no dobra, w porządku. Pozwól, że zostawię ci trochę moich ludzi, żeby było lżej. Jak mówi, ale to po co? Jeźdź Ezawie, jeźdź swoją drogą. I ja dojadę powoli i do Seiru dojadę. Jakbyśmy na to powiedzieli, Jakub wcale nie ma zamiaru jechać do Seiru, nie ma wcale zamiaru jechać za Ezawem. Zauważcie, że jest rozdrożny. Ezaw pojechał do Seiru, Jakub pojechał do Sychem. I tam zbudował dom, tam się osiedlił, widzicie, kochani, i tam znowu ponosi konsekwencje tego wyboru. Znowu ponosi konsekwencje tego wyboru. W Sychem mieszkali Kananejczycy, nazwijmy to. Mieszkali Kananejczycy, a on miał jedną córkę, Dinę. Dina oczywiście, jak to kobieta ciekawa życia, więc postanowiła rozejrzeć się między innymi niewiastami i tak dalej, i tak dalej. No a jak wyszła sama, no to oczywiście kłopot, potężny kłopot. Zakochał się w niej, można tak powiedzieć, syn władcy tej krainy. Skrzywdził ją, ale chciał ją za żonę. Chciał ją za żonę. No i tutaj, kochani, dowiadują się o tym bracia. Bracia się dowiadują, wcale nie mieli zamiaru, wiecie, oddać swojej siostry, tylko już w głowie mieli straszną zemstę. I pod pretekstem, że osiedlą się tam, dadzą mu swoją siostrę za żonę, ale muszą się obrzezać. Wiecie, oni to zrobili. Zaufali im i to zrobili. I wtedy to jest kolejna odpłata, kolejne konsekwencje jeszcze tego, ponieważ obaj bracia, Symeon i Lewi, mordują wszystkich, kobiety i dzieci, zwierzęta, zresztą kiedy będą błogosławieństwa Jakuba, Jakub im to wypomni. I mordują tych ludzi, także wielu niewinnych ludzi. I Jakub jest tym zdruzgotany, Jakub jest po prostu załamany. Zauważcie, że każdy chowa swoje dzieci, żeby były posłuszne, żeby wykonywały polecenia, żeby prowadziły swoje życie, a tymczasem okazało się, że jego synowie okazali się ludźmi, którzy byli skłonni do przelewu krwi, do mordowania, do zabijania. I tak to się wydarzyło. Następnie, zakończymy na tym, kochani, i tą drugą część, kochani, będziemy rozważać następnym razem, ale chciałbym tylko 35, 16, 20, kiedy umiera Rachela. 16, 20, potem wyruszyli z Betelu i gdy mieli jeszcze kawałek drogi do Efraty, Rachela poczęła rodzić, a miała ciężki poród. A gdy ciężko rodziła, rzekła do niej położna: nie bój się, bo i tym razem masz syna. A gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, nazywała go Ben-Oni, lecz ojciec jego nazwał go Benjamin. I umarła Rachela i została pochowana przy drodze do Efraty, czyli do Betlejemu. Umiera Rachela. Bibliści różnie mówią. Niektórzy mówią, że może to mieć związek z bożkami, które ukradła ojcu, z którymi nie mogła się rozstać. I w jaskini Machpela, na polu Mamre w Hebronie, jest pochowany Jakub i jego żona Lea. Nie ma tam Racheli, jego ukochanej żony. Została po prostu pochowana po drodze, przy drodze. Więc kochani, jakbyśmy nie patrzyli, możemy wyciągnąć z tego różne wnioski, ale jest to kolejny cios w Jakuba. Jakub miał już dwóch synów, czyli dochodzi Benjamin, i wydawałoby się, że jest to rodzina kompletna i teraz tylko się cieszyć. Tylko dalej jechać do swojego ojca, osiedlić się tam, rozmnażać się, zajmować tą ziemię, tak jak mieli obiecane przez swojego Pana. Ale kochani, i wtedy dotyka go ten cios. Ale chcę powiedzieć, że to nie był ostatni cios, który Jakub musiał przyjąć, ten szczególnie bolesny cios. Cios prosto w serce. Ale tak jak powiedziałem, Boży plan jest Bożym planem, ale konsekwencje musimy ponosić. I nawet Jakub, który już stał się Izraelem, musi ponieść, będzie dalej ponosił konsekwencje swojego życia. To pokazuje nam, kochani, że Słowo Boże nie obiecywało nam nigdy gruszek na wierzbie. Słowo Boże obiecywało nam trud, obiecywało nam wyrzeczenie samych siebie, wzięcia swojego krzyża i pójścia za Panem. A to dlatego, ażebyśmy umieli pomodlić się tak jak Jakub, i abyśmy umieli całą naszą ufność włożyć na Jego ramiona, włożyć w Niego. Jesteśmy wierzącymi ludźmi. Opieramy całe nasze życie na Nim. Mimo że nieraz wydaje się, że są problemy, które przytłaczają nas aż za bardzo. Ale jak mówi Słowo Boże, ufaj Panu, a On cię wyzwoli. Kochani, na tym będę kończył. Ja tą drugą część w czerwcu, ja to dokończę, tą historię. Jest to bardzo mocna historia, bardzo pouczająca. A teraz, no cóż, niech Pan nas wszystkich błogosławi, przyjmie cześć i chwałę. Amen.